Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś w programie o historii Kaliskiego Ratusza. Niezwykle ciekawa to historia. Opowiemy o tym w naszym programie. Wrócimy też do drugowojennej akcji Bolwerk. Uroczystości miały miejsce w tym tygodniu w Poznaniu. W programie także, jak co tydzień, rozmowa Adama Sołtysiaka z Mikołajem Klorkiem, a historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz będzie miał dla Państwa ciekawe informacje na temat wielkopolskich wątków związanych z rodziną Ulmów. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od muzycznego przeboju z dawnych lat. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Preacher man,
yes he was.
Was.
He was.
Lord knows he was.
Ooh, yes he was.
How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W 82. rocznicę akcji Bolwerk uczcili uczniowie Poznańskiej Szkoły Podstawowej przy Garbarach. Szkoła od lat przypomina o bohaterstwie mieszkańców Chwaliszewa, którzy w lutym 1942 roku podpalili niemieckie magazyny. Była to największa dywersyjna akcja w okupowanej przez Niemców Wielkopolsce, mówi prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Henryk Józefowski.
Bardzo cieszymy się z tego, że szkoła już od tylu lat tutaj upamiętnia akcję Bolwerk i bohaterów, którzy oddali życie za wolność naszą. Szkoła dlatego, że między innymi znajduje się w tej dzielnicy i po drugie jest bardzo blisko pomnika, który został ufundowany przez mieszkańców Poznania i oni tym pomnikiem się opiekują.
Młodzi ludzie właśnie przeszli ze sztandarem. Dla tego pokolenia najmłodszego to już jest bardzo, bardzo długi czas od akcji Bolwerk, od II wojny światowej. Czy obserwuje pan wśród młodych ludzi takie zainteresowanie tą historią drugowojenną?
Czasami młodzież, która nie bierze udziału, ale jak się ich tam zaprosi na taką uroczystość, to oni są bardzo zdumieni, zachwyceni tym, że oni nie wiedzą o tych ludziach, którzy tyle zrobili dla naszego społeczeństwa, dla Polski.
A w akcji Bolwerk dodatkowo była to bardzo ciekawa akcja, interesująca.
Oczywiście, bardzo ciekawa, oczywiście jasne, bo przecież trzeba było rozprasować, dowiedzieć się dokładnie, co tam się znajduje, kto ewentualnie bierze udział, bo przecież ten szef, mózg tego całego przedsięwzięcia, Michał Garczyk, to on był, można powiedzieć, tym samym koordynatorem tego przedsięwzięcia i on zorganizował grupę, która się podjęła tego całego spalenia tych magazynów.
Nadwarciańskie, poznańskie magazyny, ale niemieckie wtedy, tak? Zaopatrzenia, broni.
Broni nie tylko, bo tam były opony, ciepła odzież, broń, bardzo dużo różnych rzeczy, które były potrzebne Wehrmachtowi, który walczył na wschodzie Rosji.
Tylko można żałować, że wciąż nie powstał film taki pełnometrażowy o akcji Bolwerk, bo mógłby spokojnie powstać, prawda?
Wydaje mi się, że tak, bo tam naprawdę by była akcja bardzo ciekawa i młodzież by chyba to przyjęła z zaciekawieniem.
Wyrazisty bohater chociażby Ślepy Antek, ale także inni.
Ślepy Antek oczywiście i na przykład ten Michał Garczyk i wielu innych, którzy zostali doproszeni do tego oddziału, który tam między innymi działał.
Tak trochę z przedmówcą żałowaliśmy, że nie powstał film o akcji Bolwerk, taki pełnometrażowy, hollywoodzki, polski, obojętnie jaki. Niemniej Poznań walczy o pamięć, o akcji Bolwerk i o bohaterach. Tych działań w ostatnich latach było całkiem sporo.
Patryk Pawełczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania. Tak, oczywiście, pokazujemy, że w Poznaniu, przekłamując trochę taką bardzo krzywdzącą opinię, tak samo podziemie niepodległościowe walczyło, działało w zdecydowanie trudniejszych warunkach niż w generalnym gubernatorstwie. I ta akcja to między innymi pokazuje. Upamiętniamy ją od wielu lat, oczywiście jest pomnik. Są działania tutaj szkoły, która co roku, teraz przeniesione ze względu na ferie, więc trochę później uroczystość w szkole. Pamiętajmy też, że są skwery okolicznościowe, skwer bohaterów akcji Bolwerk, jest skwer Ślepego Antka, czyli tej barwnej postaci dwudziestolecia międzywojennego, tej postaci, która właśnie w tym czasie zapłaciła za to najwyższą cenę życia, ale też bohatersko pokazała się, jak można w tym strasznym czasie polskości bronić.
Czy miasto będzie jeszcze coś więcej robić w sprawie tej historii, jej upamiętnienia? Czy będą jeszcze jakieś inne działania, poza tymi, o których Pan mówił?
Sprawdzają się także tak naprawdę dojście do młodego pokolenia. Mieliśmy już gry miejskie związane z akcją Bolwerk. One się cieszyły bardzo dużą popularnością. Na pewno będziemy to kontynuować z poznańską lokalną organizacją turystyczną. I oczywiście cały czas współpraca z wydawnictwem miejskim Poznania, z mediami, żeby o tym mówić, żeby o tym pamiętać, bo to jest chluba naszego miasta.
A jak przebiegała akcja Bolwerk, jakie miała znaczenie? O tym Adam Sołtysiak w rozmowie z Mikołajem Klorkiem.
W lutym 1942 roku doszło w Poznaniu do jednej z największych i najbardziej spektakularnych akcji dywersyjnych Armii Krajowej. Spalono wtedy niemieckie magazyny. Tych akcji dywersyjnych nie było w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej dużo, bo tu w Wielkopolsce na terenach wcielonych do III Rzeszy sytuacja do konspiracji była trudna.
Budowanie struktur konspiracyjnych na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, czyli Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, była bardzo skomplikowana. W Wielkopolsce potęgował to fakt, że od roku 1939 i początku stycznia 1940 trwa stale narastająca akcja deportacyjna i wywózkowa mieszkańców polskich, mieszkańców Poznania do generalnej guberni.
W lutym 1942 roku zrealizowano akcję Bolwerk, spalono niemieckie magazyny. Jak ta akcja wyglądała? Jakby została przygotowana?
Akcję przygotował zespół dywersji bojowej Związku Walki Zbrojnej, zanim została przemieniona na Armię Krajową i była to wyspecjalizowana akcja dywersyjna, właśnie mająca na celu przede wszystkim udaremnić i utrudnić akcję zaopatrzeniową na froncie wschodnim. Pamiętajmy, że styczeń 1942 roku to środek walki Niemców, chociażby pod Stalingradem czy pod Moskwą, gdzie tak naprawdę ważyły się losy kampanii rosyjskiej. Polacy na bardzo wyraźny znak z SOE, czyli z brytyjskiej tej służby, która realizowała dywersję pozafrontową i dywersję konspiracyjną na terenie całej Europy. Tutaj oczywiście Związek Walki Zbrojnej także się w to włączył. I Poznań, pamiętajmy, że Poznań w 1942 roku, praktycznie do 1944, był takim wielkim, dzisiaj byśmy to powiedzieli, hubem logistycznym, czyli miejscem magazynowania, wysyłki towarów na front, liczne magazyny w fortach, w Cytadeli Poznańskiej, w porcie poznańskim, tak, wzdłuż ulicy Szyperskiej tam było wiele magazynów i tam gromadzono elementy rzeczy związane z akcją zimową. Czyli były to wszystkie te rzeczy, które były wysyłane na front wschodni, które miały pomóc przetrwać siłom niemieckim zimę. Magazyny portowe no, stały się łakomym kąskiem po odpowiednim rozpoznaniu przez komórki Związku Walki Zbrojnej działającej w okręgu wielkopolskim, właśnie łakomym kąskiem do jakiejś akcji dywersyjnej.
Historia żywa.
Tutaj organizatorzy tej akcji zdawali sobie sprawę, że podpalenie, zniszczenie, wysadzenie, czy jakakolwiek forma, która by wskazywała jasno i klarownie, że jest to działanie dywersyjne, spowodowałoby wielkie reperkusje. Dlatego bardzo mocno przywiązywano fakt do dwóch rzeczy. Przede wszystkim, żeby wydarzyło się to w sposób, można powiedzieć, naturalny i śledztwo niemieckie w żadnym stopniu nie wskazywałoby na to, że jest to akt dywersyjny, akt sabotażu i żeby to było zrealizowane przez miejscowych pracowników przymusowych, tak aby właśnie ograniczyć podejrzenia do minimum.
No i na scenie pojawia się wtedy ślepy Antek z Chwaliszewa.
Tutaj cała akcja bojowa przygotowana przez porucznika Surmę, zaplanowana, on w pewnym momencie zostaje aresztowany falą właśnie falą dekonspiracji w Poznańskiej Armii Krajowej, ale wszyscy żołnierze, którzy realizowali, planowali to, to było ścisłe grono oficerów i podoficerów przedwojennie garnizonu poznańskiego, którzy tutaj wrócili, aby wykonywać tą pracę wywiadowczą, zwerbowali miejscowych pracowników. Byli to przede wszystkim mieszkańcy Chwaliszewa Poznańskiego, no i tam prym wiódł ślepy Antek. Ślepy Antek, czyli jak to się mówi, juchta z Chwaliszewa, drobny złotiejaszek, drobny przestępca, który sobie dorabiał jako woźnica i regularnie bywał właśnie w tym składzie w porcie i jak gdyby stał się takim naturalnym łącznikiem i osobą wprowadzającą tą grupę dywersyjną. Akcja koniec końców się udaje i z 20 na 21 lutego 1942 roku wybucha wielki pożar, który trawi większość materiału zgromadzonego w tych magazynach. Śledczy niemieccy bardzo długo uważają, że pożar powstał wskutek spięcia grzejników elektrycznych, które znajdowały się w barakach. No, oczywiście było to celowe działanie grupy dywersyjnej, tak to zrobić, żeby jak najbardziej oddalić podejrzenia, że jest to celowa akcja dywersyjna. Niestety po paru miesiącach wskutek kolejnej fali aresztowań w strukturach wielkopolskiego AK wpadają w ręce jedni z organizatorów. Zostaje ujawniona informacja, że to jednak nie był wypadek. Do tego Antek z Chwaliszewa chodzący po Chwaliszewie mówiący, że to on to spalił te magazyny, powoduje, że bardzo szybko wszystkie 12 osób biorących udział w tej tajnej akcji zostaje ujętych przez gestapo i zamordowanych. A los ślepego Antka no, jest zgoła tragiczny, a także bohaterski, ponieważ jak chcą relacje tutaj zachowane w niemieckich aktach, mówią, że w czasie przesłuchania nie zgodził się na zeznania. W samobójczym ataku wyskoczył razem z jednym ze śledczych przez okno, więc tu poniósł tą śmierć, jak na żołnierza przystało. Więc cała akcja, pomimo że straty są szacowane na około ówczesnych 1,5 miliona marek, dzisiaj to jest kilka milionów euro, jednostki niemieckie odczuły to, ponieważ Poznań był jednym z tych głównych miejsc przeładunkowych, aczkolwiek no, warunki konspiracji powodowały w Wielkopolsce, że z punktu ta akcja była skazana może nie na niepowodzenie, ale na pewno stwarzała bardzo duże zagrożenie dla organizatorów, co niestety się wydarzyło.
Słuchacie historii żywej.
Kilka lat temu upamiętniono w Poznaniu ślepego Antka. Odsłonięto wtedy tablicę na Chwaliszewie, w miejscu, w którym rozgrywała się akcja Bolwerk. A jedną z ważniejszych jej postaci był właśnie ślepy Antek.
Bicka Gizela z domu Silska. I tu był mój brat, nie? Pracował tu na Bolwergu, nie? To byli koledzy, się znali. Tylko, że on był starszy od brata, bo on mu tę pracę tu zrobił. Bo on nie pracował jako robotnik portowy, tylko on pracował z magazynów, przywoził żywność.
A pani znała osobiście ślepego?
Tak, no przecież ja mam 91 lat. To pamiętam, jako dziewczynka przychodził do nas.
Był łobuziakiem, zanim został bohaterem?
On nie był.
Nie był.
Taki nie był tam, jak na niego mówili obecnie, teraz mówią łazyngę, czy tam chuligan. Nie był. On bronił właśnie zawsze tych dzieci, które byli przez dwóch bici albo jeden. To do szkoły chodzili. I jak on to zobaczył, to tamtych dwóch zbił. I wtedy na niego mówili, że on jest... Okropnie na niego się wyrażali. A on nie był dobry człowiek. U nas zupkę jadł, bo nas było 10 dzieci. Mama gotowała takie ślepe ryby. A teraz mówią zupę jarzynową, prawda? No bo ja się urodziłam tutaj na Garbarach, nie? Można tak powiedzieć, że on był dobry człowiek.
I wielki bohater.
I tu mieszkał, naprawdę. I tak zrobił. Zginął nawet inaczej jak mój brat. Inaczej, bo mój brat to miał głowę ściętą, a on to jeszcze gorzej.
Bardzo dziękujemy pani za to, że pielęgnuje tą pamięć.
O, pamiętam. I tu zawsze pamiętam, jak zakładali tutaj naprzeciw Czerwonej Szkoły ten pomnik, te nazwiska. Dzisiaj już jest tak zaniedbany, że nie ma już tych ludzi, żeby my mogli złożyć je i go odnowić jakoś, nie? No bo przecież, no tutaj zaraz jest, gdzie stare koryto warty. Tak, naprzeciw Czerwonej Szkoły, Garbar. Tak, kamień. Tam. Tak, nazwiska tylko, nie? I który rok? Nas było 10 dzieci, ale tylko ja żyję. Młodsi poumierali już.
Pani będzie żyła 150 lat,
tylko
ja jestem trochę młodszy, więc tylko odrobinkę, więc gwarantuję, że i my będziemy pamiętać, że to nie jest nam, obojętne.
Nigdy nie wiadomo, ten do góry wie, kiedy jest krzyżyk.
Ale z rodziny jesteśmy ślepego Antka.
O, z rodziny.
Z rodziny. To jest praprawnuk ślepego Antka.
Jak masz na imię?
Jan.
A pani?
Natalia. Synowa ślepego Antka zmarła 2 lata temu.
Jak rodzina pamięta o ślepym Antku?
No historię mamy cały czas żywą, więc uczestniczymy w różnego rodzaju obchodach. Byliśmy na otwarciu tego skweru, braliśmy też udział w biegu terenowym, który był organizowany. Mieliśmy też spotkanie zorganizowane przez panią, która pracuje w bibliotece na Chwaliszewie. No i staram się cały czas synowi przekazywać. Chociaż początkowo, jak mimo że opowiadał tą historię, myślałam, że to po prostu żart. Nie wierzyłam, może faktycznie jest członkiem rodziny. Liczyliśmy, że chociaż zdjęcie sobie zrobimy. Czy ja mogę poprosić, bo chcielibyśmy mieć zdjęcie do pamiątkę rodzinną.
Rodzina bezpośrednio.
Tak, to bardzo prosimy.
Tak?
Prawnuk również.
Wracacie na Chwaliszewo czasami?
Wracamy właśnie, odwiedzając te miejsca. W zeszłym roku robiliśmy film związany, tutaj taki youtuberski syn kręcił, związany właśnie z historią ślepego Antka w ramach takich działań szkolnych. Mój tata też pochodzi tutaj z tych terenów i też mieszkał na Chwaliszewie, także jesteśmy związani. Moi rodzice cały czas mieszkają w Poznaniu, więc związek z Poznaniem jest cały czas żywy.
Czyli można powiedzieć, że te tradycje są kontynuowane w kolejnym pokoleniu.
Tak, propagujemy tutaj tą historię ślepego Antka, znajomym opowiadamy, jak tylko mamy okazję, to przedstawiamy, bo jest to naprawdę niezwykła historia i poświęcenie Antoniego Gąsiorowskiego było ogromne. Akcja była jedyną tutaj w okolicy, która odniosła taki sukces i była spektakularna.
Czy rodzina ma jakieś pamiątki po ślepym Antku?
No niestety nie, tutaj nie zostało nam wiele pamiątek. W II wojnie światowej rodzina była przetrzymywana, dzieci były ukryte i niestety nie zachowało się. Mamy jakieś zdjęcie, ale to archiwalne, nad czym oczywiście bardzo bolejemy.
Akcja Bolwerk, luty 1942 roku, ważna karta w historii Poznania. Było to nagranie archiwalne, odsłonięcie tablicy ślepego Antka na Chwaliszewie.
Historia żywa.
A za chwilę przeniesiemy się do Kalisza. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat. Takich tłumów kaliski ratusz nie pamięta. We wtorek zainaugurowano obchody stulecia najważniejszego miejskiego gmachu. W sali recepcyjnej można było podziwiać dawny gabinet prezydenta z zabytkowymi meblami, telefonem z tarczą i słuchawką, a także starą maszyną do pisania. Udostępniono do zwiedzania strych, a na nim płaskorzeźbę orła z 1924 roku. Do dziś nie rozszyfrowano umieszczonej na nim inskrypcji.
Stoi w samym centrum, pośrodku rynku, góruje nad większością budynków i co prawda nie jest wiekowym zabytkiem, ale można powiedzieć, że z uwagi na swoją rangę i funkcję ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia architektury naszego miasta. Tomasz Talar kierownik delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Ciekawe jest to przede wszystkim, że on stanowi pod względem architektonicznym serce naszego miasta. Należy przypomnieć, że już 30 lat Kaliski Ratusz cieszy się mianem zabytku chronionego prawem.
Musiałam zobaczyć na żywo wreszcie.
W podziemiach, ja nie byłam w podziemiach właściwie. Ratusza, co tam jest. Fajnie tak zobaczyć.
Dziecko nasze było, no i jak to tak? Dziecko nasze było, a my nie? Także no i wiadomo, ciekawość. Jak nasz pan prezydent sobie tutaj przebywa, jak tu działa i w jakich warunkach?
Wycieczka romantyczna z żoną.
W Ratuszu, panoramy miasta chcecie państwo obejrzeć.
No, oczywiście, no czekamy, żeby wejść wyżej trochę. Pierwszy raz jesteśmy.
Historię tu oglądamy teraz i widzimy całą historię naszego Kalisza, naszego ratusza. W którym wiek, który spalony. Fajnie takie oglądanie jest. Od czasu do czasu trzeba coś sobie przypomnieć, historię.
Chcieliśmy zobaczyć miejsca, których jeszcze nie widziałyśmy. Bo my już oglądaliśmy tutaj ekspozycję w ratuszu, tak, ale to było, ja wiem, 2 lata temu byliśmy tutaj zobaczyć. A teraz mają być te miejsca, których jeszcze nie widzieliśmy, więc to nas zaciekawiło bardzo.
Orzeł, jak sama data wskazuje, powinien mieć 100 lat. Orzeł legionowy, wzór 17, bez korony. Legioniści mieli na tej Tatrze Amazonek zawsze eskę. Nikt nie wie, co to znaczy. Te litery, nie?
Te litery, DWZH.
Prezydentem wtedy był Mieczysław Szaras. Zaczynamy od nazwiska S. Nie wiemy, jak miał na imię. Próbowałem to znaleźć, jakie miał na drugie imię. Załóżmy, że miał na imię Bolesław. No i Mieczysław, SBM 1924, pasuje jak ulał. Przetrwał okupację, przetrwał czasy stalinowskie. Nikt tego nie skuł, nie zniszczył, nie wiem. Czy ktoś miał serce i to zastawił czymś, jakimiś gratami i dlatego przetrwał. Taka namacalna pamiątka naszej historii, naszych dziejów. Piękna w swojej formie. Szkoda, że ten orzeł nie jest jakiś taki wyeksponowany w jakimś gdzieś takim miejscu ogólnodostępny, bo to była świetna sprawa, świetna robota. Normalnie jest niedostępne, to jest pomieszczenie techniczne, są klimatyzatory.
Wyjątkowe w tym budynku jest to, że jednak na tak duży obiekt o takiej funkcji, który mieścił w sobie wszystkie funkcje ówczesnego magistratu, na początku wieku mam już rozbudowaną administrację, więc na przykład starsze ratusze bardzo często nie pełniły już swojej funkcji użytkowej, tylko funkcję reprezentacyjną. Natomiast gdy powstawał ratusz Kaliski, on zarówno miał pełnić funkcję reprezentacyjną, jak i funkcję siedziby wszystkich urzędników miejskich.
Co jest tutaj takiego ciekawego wewnątrz?
Cała sylweta budynku, jego neoklasycystyczny charakter, charakterystyczne patio, to, że ratusz stanowi zabudowę praktycznie połowy kaliskiego rynku i dominuje tej tutaj przestrzeni miasta, a ponadto no, charakterystyczna przede wszystkim jest wieża, obecnie udostępniona z dużym tarasem widokowym, którego można podziwiać panoramę całego miasta.
Wierzbicki Przemysław, architekt z Kalisza. To jest obiekt o ciekawym w ogóle historii, bo to jest obiekt zbudowany po konkursie na odbudowę miasta po 1914 roku, po zburzeniu miasta. To jest kolejny ratusz, który był. Powiem coś takiego ważnego, bo wszystkie poprzednie ratusze nie były z tej strony rynku, tylko właśnie z drugiej, czyli tak jakby od dzisiejszego wejścia tylnego do ratusza. Łącznie z tym ostatnim, bardzo ładnym, ale który się spalił z carskim ratuszem. Ten ratusz jest praktycznie 2 do 3 razy większy niż ten pierwotny ratusz carski.
Historia żywa.
Ten carski ratusz był bardzo taki zdobny po carsku, tak po petersburgsku, a ten ratusz jest klasycystyczny. To był świadomy zabieg projektantów i w ogóle tych, co odbudowywali miasto, które odbudowywali miasto w duchu polskiego klasycyzmu.
Piotr Sobolewski, przewodnik kaliski. Sama specyfika, samo piękno tego obiektu tkwi w jego historii, bardzo burzliwej zatwierdzenia projektu, wybrania spośród w sumie w 2 turach to ponad 40 projektów, żeby wreszcie zatwierdzono projekt ostateczny, a i ten trzeba było poprawiać, a jego twórcę w końcu Rada Miasta po dość solidnej odprawie wysłała gdzieś tam do innego miasta, także że to już bardzo mnie zafrapowało, ale z drugiej strony to chyba dobrze świadczy, że nie budowano na chybcika. Zresztą cały Kalisz wówczas, Kalisz Feniks, prawda, był odbudowany z takim pietyzmem, z dbałością właśnie o to, żeby to było solidnie zrobione. No i możemy za to dziękować naszym dziadom, pradziadom. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, niesamowite przeszkody przy budowie. I to przeszkody natury własnościowej, jak to często bywa, bo ten ratusz jednak ma troszkę inne położenie. A po wtóre, no sprawy związane z wykonawstwem samym, bo było kilka miesięcy takich, że poważnie zastanawiano się, czy można kontynuować budowę. Bo pękała ściana, bo gdzieś tam fundamenty elementy nie spełniały swojej roli. I mimo takich przeszkód, jednak po drobnych poprawkach, ale generalnie budowla po 9 latach dobiegła końca i to też uważam, że sukces ówczesnych Kaliszan. Był pan Sulistrowski, jeden z prezydentów, który nie chciał opuścić stanowiska, mimo że demokratycznie, nazwijmy to, podziękowano mu i no, prawie że siłą go wyprowadzano. Gdzieś tam uciekał po Gzymsach podobno przez okno. To jest przecież bardzo fajne.
I to jest prawdziwe życie tego ratusza.
Oczywiście, tak jest. Ordery buławate i tak dalej i praca taka organiczna niemalże, ale również właśnie takie dykteryjki, takie historyjki. Albo na przykład jak trzeba było wygnać w cudzysłowie, mówię, zawsze chętnych do zabawy Kaliszan. No gdzie zrobić piękny, wystawny bal, jak nie w najpiękniejszej sali Kalisza, czyli sali recepcyjnej. Więc mimo oficjalnych zakazów przychodzili tu tańcować. Jak tańczyli Charlestona, to...
Dziury,
oczywiście. I po 2-3 latach trzeba było parkiet wymieniać.
Słuchacie historii żywej.
Prezydent Polski wyróżnił emerytowanego nauczyciela historii i propagatora historii powstania wielkopolskiego. Edward Jokiel odebrał w minionym tygodniu Złoty Krzyż Zasługi. To nagroda za dbanie o pamięć o powstaniu w wymiarze lokalnym, konkretnie powiatu krotoszyńskiego. Z odznaczonym historykiem rozmawiał Krzysztof Polasik.
Gratuluję. Jak pan czuje się z takim odznaczeniem?
Dziękuję bardzo. No, jak się czuję? Po prostu jest to dla mnie, można powiedzieć, tego typu odznaczenie chyba pierwsze w życiu. Jest, można powiedzieć, tak jakby ukoronowaniem, zwieńczeniem mojej pracy społecznej na niwie patriotycznej, bo tu głównie przede wszystkim w tej materii jako historyk, jako nauczyciel, no i społecznik, różne takie akcje społeczne, ale o wymiarze głównie patriotycznym.
Chcę zapytać o powstanie wielkopolskie. Co u pana w tym subregionie wydarzyło się tak ważnego, że warto o tym mówić?
Wie pan, w przypadku powiatu krotoszyńskiego to dla mnie to jest bardzo ważne. Dlaczego? Po prostu, bo w powiecie mieszkało dużo Niemców. W wyniku tej akcji kolonizacyjnej w XIX wieku i zachodziła obawa, że Krotoszyn może pozostać po stronie niemieckiej. Nawet po prostu takie sytuacja była, że z Duny, dla przykładu, to aż nie zapada decyzja w Wersalu, to z Duny były po stronie niemieckiej po prostu, bo no, na froncie nie udało się odzyskać z Dun, bo walki się toczyły 6-9 lutego, a Niemcy mieli zakusy nawet na Krotoszyn, bo od 16 lutego, mimo że już rozejm w Trewirze był zawarty, podjęli działania przy użyciu nawet pociągu pancernego, żeby opanować Krotoszyn. Także było niebezpiecznie i uważam, że dzięki zwycięskiemu powstaniu i decyzjom, ostatecznie zapadły decyzje w Wersalu, no Krotoszyn pozostał po stronie polskiej. A kto wie, jak się losy potoczyły, gdyby jednak nie udało się tych Niemców powstrzymać z tym pociągiem pancernym pod Krotoszynem. Także dla mnie jest to istotne, bo przede wszystkim kolebka państwa polskiego, no Wielkopolska, nie? Kolebka państwa polskiego, gdyby się nie miała znaleźć w odrodzonym państwie polskim, to nie wyobrażam sobie tego, jak trudno potem byłoby, nie? Odzyskać. Także dla mnie powstanie wielkopolskie jest wydarzeniem na dużą skalę, w sensie znaczenia, a dla mojego miasta i powiatu tym bardziej.
Czyli zdecydowały osiągnięcia militarne o tym, że ktoś na mapie ten Krotoszyn jednak trochę przesunął.
To znaczy, gdyby wtedy nie udało się odeprzeć tego ataku niemieckiego 16 lutego, bo to tam trwało te walki aż do 21-22 lutego, to kto wie, gdyby cały powiat udało się zająć, bo to Krotoszyn był, można powiedzieć, miastem garnizonowym, to tam Niemcy mieli garnizon dalej, ważny węzeł kolejowy i tak dalej, to nie wiem, czy tak łatwo potem byłoby, że tak powiem, przekonać, a jednak fakt, że miasto pozostało w rękach powstańców, no po prostu łatwiej było, że tak powiem, uzyskać tą korzystniejszą granicę, bo w sumie granica na odcinku południowym wielkopolskim, ona przebiegała tak, jak przed rozbiorami udało się na tym odcinku tutaj. Także z Duny wrócili z Duny to takie miasteczko 7 km od Krotoszyna na południe, tuż przy granicy, nie? Tuż przy granicy. Także no tak przy okazji, my tu tak powiem kultywujemy te tradycje powstańcze, ja jeszcze jako bo teraz na emeryturze, ale jako nauczyciel, że tak powiem taką akcję podjąłem z młodzieżą, organizujemy i to do dzisiaj młodzież Kołątajowcy, bo to liceum imienia Kołątaja, chodzimy na szaniec powstańczy pod Zdunami. Jeszcze jako uczeń, 18-letni chłopak, brałem udział w założeniu tego szańca, znaczy się początki. A później jako nauczyciel tam prowadzę młodzieży i po prostu do dzisiaj co najmniej około 1000-2000 młodzieży przez te 40 lat. Pierwszy wymarsz chyba był w 87, albo szóstym, już teraz nie wypomnę dokładnie. To tworzę po blisko 40 lat, a idą nieraz grupy ponad 100 osobowe. Bywało, że cała szkoła, jak weźmy, była 90. rocznica w 2009 roku, to cała szkoła była msza polowa i tak dalej. Także to kilkuset, co najmniej 300, 400, 500 osób na szalicu było i tak dalej.
Historia żywa.
Taką żeśmy podjęli akcję teraz, bo jestem przewodniczący koła powiatowego Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego. No i z tej racji staramy się na różne takie formy wypracować i zainicjowałem konkurs Powstanie Wielkopolskie w powiecie kotoszyńskim. I to do dzisiaj jest ten konkurs dla szkół podstawowych i średnich organizowany. No teraz już ja nie uczę, no to muzeum teraz prowadzi to. Dalej, udało mi się zaproponować i odbyły się 4 marsze pamięci ulicami Kotoszyna, szlakiem Powstania Wielkopolskiego, marsze pamięci. Co roku przeprowadzamy w rocznicę powstania przy pomniku powstańców wielkopolskich apel wszystkich powstańców. To ja jestem autorem tego apelu i przeprowadzam go. No i teraz jeszcze w tym roku minionym taką akcję podjęliśmy, żeby po prostu wytyczyć szlak tablicami pamięci, żeby po prostu przygodny, czy turysta, czy mieszkaniec mógł, no ale po prostu żeśmy przegrali, bo to z tego funduszu obywatelskiego, szkoły tam wysunęły inne pomysły, jak dzieciaki wzięły kartki do domu, rodzice, babcie, dziadkowie, w efekcie żeśmy przegrali. Za mało głosu żeśmy uzyskali, ale powtórzymy to w tym roku.
Teraz mamy dyskusję o nauczaniu Powstania Wielkopolskiego w szkołach. Czy to w ogóle interesuje młodzież i jak zainteresować młodych ludzi historią powstania?
Przede wszystkim uważam, że jak tu słyszę pomysły, żeby były takie pomysły, nie? Żeby z programu tego, to proszę mi wierzyć, że krew we mnie się burzy. Że to tak jakby się po prostu wypiąć na po prostu ofiarną walkę dziadków i pradziadków naszych. To oni po 100 iluś latach tam, bo to różnie 120 czy 3 i tak dalej, po tylu latach upokorzenia, wynagradzania, stanęli do walki. Wie pan, bo jeszcze tam pisałem także biogramy powstańców, to jak ja widzę, 40 lat ktoś miał, czy nawet 50, idzie do powstania, zostawia żonę, dzieci, co znaczy, kierował się miłością do ojczyzny, tak? Żeby wyzwolić kraj. A dzisiaj młody człowiek mówi, że on by wsiadł i pojechałby na zachód. Tego, nie? A pan powie, tam ma pan rację, to pytanie słuszne. Trzeba zrobić na różne sposoby, czy gry, czy jakieś konkursy, czy jakieś imprezy, rajdy, na różne sposoby po prostu. Bo już wiadomo, że bohaterów nie ma z tamtej czasu, bo już nie żyją. Żeby zainteresować młodzież i przede wszystkim my jesteśmy Europejczykami. My możemy żyć w Unii, ale przede wszystkim nie zatracajmy tożsamości narodowej, polskości.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, nasz stały gość, historyk. Wrócimy do rodziny Ulmów w kontekście nowej monety kolekcjonerskiej. Naszym gościem jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Wielokrotnie poruszaliśmy w naszych audycjach temat rodziny Ulmów, rodziny beatyfikowanej w zeszłym roku, a dziś wracamy do tego w kontekście nowej srebrnej monety 50-złotówki zaprezentowanej w zeszłym tygodniu. Ta moneta, ten numizmat, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem kolekcjonerów, no i miłośników historii.
Rzeczywiście dzieło, to jest srebrna moneta o nominale 50 złotych, oczywiście, że ją widziałem. Bardzo ciekawie wykonana, tak jak pan redaktor mówi, małe dzieło sztuki, ponieważ oprócz no, metalu tradycyjnego, w tym przypadku srebra, z których monety się wykonuje, w tą monetę jest wkomponowany bursztyn w kształcie serca, które symbolizuje siódme nienarodzone dziecko Ulmów, które zginęło podczas tragicznego wydarzenia w 1944 roku, w marcu, 24 marca 1944 roku, kiedy rodzina Ulmów została rozstrzelana za ukrywanie Żydów. A więc na monecie odnajdziemy na rewersie dokładnie całą błogosławioną rodzinę Ulmów, z Józefa, Wiktorię i ich dzieci. A właśnie ten bursztyn w kształcie serca symbolizuje siódme dziecko. Natomiast na awersie monety została umieszczona kompozycja z liści, palmy i kwiatów lilii. W kościele katolickim liść palmy to symbol męczeństwa, natomiast siedem kwiatów lilii symbolizuje niewinność, w tym wypadku niewinność siedmiorga dzieci zamordowanych przez Niemców. To jest moneta, która po raz kolejny upamiętnia tych, którzy podczas II wojny światowej odznaczyli się wielkim heroizmem, pomagając obywatelom polskim narodowości żydowskiej. Przypomnijmy, że tylko w Polsce groziła za to kara śmierci. No i rodzina Ulmów poniosła właśnie konsekwencje swojego zaangażowania. Oni już od jesieni 1942 roku pomagali Żydom i ostatecznie skończyło się to dla nich tragicznie. Przy tej okazji też warto powiedzieć, że ukaże się także moneta w tym roku, która tym razem o nominale 10 zł. Z tej serii, którą wielokrotnie omawialiśmy w czasie naszej audycji, Wyklęci przez komunistów, Żołnierze niezłomni, tym razem zostanie przedstawiony Zygmunt Trzędzielarz Łupaszka. W przypadku rodziny Ulmów warto też wspomnieć, że z okazji beatyfikacji ukazał się okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej, bardzo piękny, który przedstawia tę rodzinę, dokładnie przedstawia obraz beatyfikacyjny. I wcześniej w ramach także serii Polacy ratujących Żydów, którą prowadziła Poczta Polska w 2009 roku, dokładnie 24 marca, więc dzień egzekucji dokonanej na bohaterskiej rodzinie, też ukazał się znaczek z Ulmami, a więc oni mają już swoje dwa upamiętnienia przez Pocztę Polską. W tym roku, co warto też przy okazji emisji tej monety powiedzieć, odbywa się w całej Polsce rozpoczęta zaraz po beatyfikacji pielgrzymacja relikwii rodziny Ulmów. Ona się już odbyła w kilku diecezjach. Teraz zdaje się trwa w diecezji bydgoskiej albo wrocławskiej, nie pamiętam dokładnie, ale była u nas już w Pile w ramach pielgrzymacji po diecezji koszalnicko-kołobrzeskiej. To była także dobra okazja, żeby przypomnieć rodzinę Ulmów, ale też mówić o wartościach, za które zginęli. Oni w sposób doskonały wypełnili prawo miłości bliźniego, nie pozostali obojętni, pomimo właśnie zagrożenia, które ich za to czekało. Thank you. Byli też wspaniałą rodziną, bo warto też ich pokazywać, jacy byli za życia. To byli wielcy społecznicy, zaangażowani w regionalną społeczność. Ludzie, którzy chłonni byli w przypadku Józefa Ulmy różnych nowatorskich rozwiązań. Sam wiele projektów takich rozwiązań życia domowego czy rolniczego skonstruował, przygotował, był pasjonatem fotografii. Dzięki niemu mamy bardzo ciekawe kolekcje zdjęć przedstawiające życie codzienne mieszkańców Markowej, tej niewielkiej miejscowości. Wówczas byłem w województwie lwowskim, dzisiaj na Podkarpaciu. Zachęcam Państwa do tego, żeby też może w czasie wolnym, wakacyjnych wędrówek odwiedzać Muzeum Polaków Ratujących Żydów, bo to też jest ta wartość dodana związana z historią Ulmów, które powstało jakiś czas temu i które jest właśnie takim aktem hołdu dla wszystkich Polaków ratujących podczas II wojny światowej Żydów. Także do włączenia się w pielgrzymację relikwii. To zawsze w każdej diecezji jest tylko kilka wybranych parafii. Ta pielgrymacja odbywa się według pewnego schematu przygotowanego przez archidiecezję przemyską. Są różnego rodzaju nabożeństwa, w których przypomina się historię i duchową spuściznę rodziny Ulmów. A więc praktycznie przez cały rok oni będą naszymi bohaterami.
Warto też powiedzieć o ciekawych wątkach związanych z rodziną Ulmów, wątkach wielkopolskich.
Tak, to są takie właśnie w historii jest zawsze ciekawie, dużo się dzieje. Ja te wątki odkryłem całkiem niedawno, ponieważ Markowa, z której wywodzili się Ulmowie, to także miejsce, w którym urodziło się kilku salezjanów, kilku bardzo wybitnych. I właśnie dzięki rozmowie z panem Mateuszem Szpytłą, wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej, który jest także spokrewniony z Ulmami, dowiedziałem się, że spokrewnieni z nimi byli również dwaj wybitni salezjanie, ksiądz Wojciech Balawajder, nasz prowincjał w czasie wojny i w okresie powojennym, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w wypadku samochodowym pod Białogardem, kiedy trwała wizytacja naszych domów powstałych zaraz po wojnie na ziemiach zachodnich i północnych. Ksiądz inspektor Balawajder wizytował te tereny razem z księdzem Piotrem Tirone, katechetą generalnym naszego zgromadzenia. I drugim spokrewnionym był jego siostrzeniec, ksiądz Wincenty Kilian, bardzo znany artysta, także autor witraży i wielu dzieł sztuki w katedrze poznańskiej, ponieważ był zaprzyjaźniony z arcybiskupem Baraniakiem w Rościnie, tam gdzie znajdował się dom wypoczynkowy dla młodzieży należący do metropolii poznańskiej, także odnajdziemy jego obrazy, ale przede wszystkim dzisiaj po tych wszystkich wędrówkach Polaków powojennych znaczna część rodziny właśnie księdza Kiliana, a więc także w jakimś dalszym pokrewieństwie mieszka w Ściance, w Pile. Dwa lata temu zorganizowaliśmy wystawę obrazów właśnie księdza Wincenta Kiliana. Kilka z nich jest szczególnie ważna, bo przedstawia ważne postaci z naszej historii. Myślę, że najbardziej rozpowszechniony wizerunek świętego Wojciecha, a więc także patrona związanego z naszym legionem, bo patrona chociażby archidiecezji gnieźnieńskiej. Ta ikona świętego Wojciecha jest właśnie autorstwa księdza Wincentego Kiliana. Więc historycznie rzecz biorąc, szukając tych różnych wątków koligacji, odnajdujemy je także poprzez pokrewieństwo z salezjanami, a ślady salezjanów, zwłaszcza księdza Wojciecha Kiliana, są w naszym regionie widoczne w dziełach sztuki, które po sobie pozostawił.
Naszym gościem był historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Historia żywa.
więcej historii w naszym magazynie. Jak zawsze w niedzielę po godzinie 22. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski. Na koniec muzyka filmowa z dawnych lat. Dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.